Luźne watahy, które trudniły się rozbojem po obu stronach Dniestru, składały się z ludzi wszelkich narodowości, okoliczne kraje zamieszkujących. Przeważali w nich zawsze tatarscy zbiegowie z ordy dobruckiej i białogrodzkiej, dziksi jeszcze i mężniejsi od swych krymskich pobratymców, ale nie brakło też i Wolochów, i kozactwa, i Węgrzynów, i czeladzi polskiej zbieglej ze stanic nad brzegiem Dniestru leżących. Buszowali oni to po polskiej, to po wolowskiej stronie, przechodząc raz w raz graniczną rzekę, w miarę jak przyciskali ich perkulabowie lub komendanci Rzeczypospolitej. W jarach i lasach, w jaskiniach mieli oni swe kryjówki niedostępne. Głównym celem ich napadów były staniczne stada wolów i koni, które nawet w zimie nie schodziły ze stepów, same sobie pożywienia pod śniegiem szukając. Ale prócz tego napadali na wsie, miasteczka, osady, na pomniejsze komendy, na kupców polskich, a nawet tureckich, na pośredników z okupem do Krymu jadących. Miały owe kupy swój lat i swych wodzów, ale łączyły się rzadko. Częstokroć zdarzało się nawet, że mniej liczne były wycinane przez liczniejsze. Namnożyło się ich wszędy w krajach ruskich bardzo wiele, zwłaszcza od czasu wojen kozacko-polskich, gdy wszelkie bezpieczeństwo w owych stronach znikło. Naddnietrzańskie watahy, podsycane przez zbiegów ordzińskich, szczególnie były groźne. Widywano niektóre do 500 głów liczące. Przywódcy ich przybierali tytuł bejów. Pustoszyli oni kraj sposobem zupełnie tatarskim i nieraz istotnie sami komendanci nie wiedzieli, czy mają robotę ze zbójami, czy też z przodowymi czambułami całej ordy. Komputowym wojskom, zwłaszcza jeździe Rzeczypospolitej, kupy owe nie były zdolne w polu dostać, ale zapędzone w matnie bili się po desperacku, wiedząc dobrze, że wziętych w niewolę czeka powróz. Broń ich była rozmaita. Luków i strzelb im brakło, które zresztą do nocnych napadów mało byłyby im przydatne. Większa część zbrojna była w handżary i jatagany tureckie, w kiścienie, w szable tatarskie i półszczęki końskie, wpuszczone w młode dębczaki i umocnione powrózkiem. Owa ostatnia broń w silnym ręku straszliwe oddawała posługi, bo kruszyła każdą szablę. Niektórzy mieli widły, bardzo długie, ostro żelazem okute. Niektórzy wreszcie rochatyny. Te w naglych razach przeciw jeździe nadstawiali. Watacha, która zatrzymała się u sierocego brodu, musiała być bardzo liczną, albo w ostatnich znaleźć się na multańskiej stronie terminach, skoro odważyła się podejść pod chrebtiowską komendę, mimo postrachu, jaki samo imię pana Wolodyjowskiego we wszystkich obubrzeżnych rabusiach obudzało. Jakoż drugi podjazd przywiózł wiadomość, że składała się ona z 400 przeszło głów pod wodzą Azba Beja, słynnego grasanta, który od kilku lat napełniał postrachem i polską, i multańską stronę. Ucieszył się pan Wolodyjowski, gdy dowiedział się, z kim będzie miał do czynienia i zaraz stosowne wydał rozkazy. Prócz Mellechowicza i pana Motowidły poszły chorągiew pana generała Podolskiego i pana podstolego Przemyskiego. Poszły one jeszcze w nocy i rzekomo w różne strony, ale jako rybacy szeroko zalożą niewodem, aby następnie zejść się przy jednej przerębli, tak i owe chorągwie rozległym idąc koliskiem miały się zejść obrzasku przy sierocym brodzie. Basia asystowała z bijącym sercem wyjściu wojsk, jako że miała to być jej pierwsza większa wyprawa i rosło jej owo serce na widok sprawności tych starych wilków stepowych. Wychodzili tak cicho, że w samej fortalicji można ich było nie dosłyszeć. Nie zabrzęczały mundsztuki, strzemię nie szczęknęło strzemię, szabla o szablę, koń nie zarżał. Noc była pogodna i nadzwyczaj widna, bo czas pełni. Księżyc oświecał dobrze wzgórze staniczne i step lekko ze wszystkich stron pochyły. A jednak ledwie co która chorągiew wyszła za Częstokół, ledwie zamigotała srebrnymi iskrami, które księżyc z szabel wykrzesywał, już nikła z oczu, jakby stado kuropatw w fali traw nurkujące. Było coś tajemniczego w tym pochodzie. Basi zdawało się, że to myśliwi wyjeżdżają na jakoweś łowy, mające się o świtaniu rozpocząć i dlatego tak idą cicho i ostrożnie, aby zwierza przedwcześnie nie spłoszyć. Więc wielka ochota wstąpiła w jej serce, aby w tych łowach wziąć udział. Pan Wolodyjowski nie sprzeciwił się temu, bo go Zagloba do zgody skłonił. Wiedział wreszcie, że kiedyś i tak trzeba będzie chęci Basinej zadość uczynić, wolał więc zaraz, zwłaszcza, że grasanci luków i samopalów nie mieli zwyczaju używać. Ruszyli jednak dopiero we 3 godziny po wyjściu pierwszych chorągwi, bo tak był całe dzieło pan Michał ułożył. Poszedł z nimi pan Zagloba, pan Muszalski i 20 linkhausowych dragonów z wachmistrzem, samych Mazurów, ludzi na schwał, za których szabliskami była wdzięczna komendantowa, równie jak w małżeńskiej komnacie bezpieczna. Sama ona, mając jechać na męskiej kulbace, przybrana była odpowiednio. Miała więc szarawarki perlowego koloru, aksamitne, bardzo obszerne, podobieństwo spódnicy czyniące, a wpuszczone w safianowe żółte buciki. Toż kubraczek również szarej barwy, białym krymskim barankiem podbity i na szwach ozdobnie bramowany. Toż ladowniczkę srebrną roboty wybornej, lekką szabelkę turecką na jedwabnych rapciach i pistolet w olstrach. Głowę jej przybierał kolpaczek z wierzchem z weneckiego aksamitu, piórkiem czaplim ozdobion, aż biczym futrem na okul obszyty. Spod kolpaczka wyglądała jasna, różowa twarz, prawie dziecinna i dwoje oczu ciekawych, a świecących jak węgielki.